Południe Wnet.
I po rozmowie o wyborach do Europarlamentu, które coraz bliżej, bo już 26 maja do 25 lutego prezydent powinien ogłosić start kampanii wyborczej i wystartuje maszyna obietnic i festiwal politycznych i obietnic i propozycji. A przy telefonie trasy Kraków i Miłosz Lodowski, rozmowa z wczoraj niedokończona, takie będziemy mieli rozmowy niedokończone z Krakowem. Dzień dobry, halo, halo.
Cześć, cześć, witam serdecznie Państwa, witam serdecznie Pana redaktora.
Cześć, no to od wczoraj trochę się zmieniło, bo mamy stanowisko Departamentu Stanu, który uważa, że powinna Polska z Izraelem rozmawiać i widać, że w tym naszym sporze, bo to będzie temat naszej rozmowy, w tym sporze, kryzysie, kłótni, ochłodzeniu relacji polsko-izraelskich coraz głośniej głos zabiera Wielkie Imperium, czyli Stany Zjednoczone.
No to ja troszeczkę zmienię temat, odejdę troszeczkę na sekundkę dosłownie na inne pole. Mianowicie nie wiem, czy Państwo wiecie, że nie dalej jak w przeciągu ostatnich 2 tygodni miała miejsce taka sytuacja, że studenci katolickiej szkoły wyższej w Stanach Zjednoczonych pojechali do Waszyngtonu z wycieczką, mieli czapki Make America Great Again, czyli te trumpowskie wspierające obecnego prezydenta, no i zostali opadnięci przez grupę przeciwników. Jeden z tych młodych ludzi stał się obiektem wielkiej cybernapaści, bo film wiralowy z jego udziałem był szerowany przez niezliczoną ilość internautów, groźby karalne w stosunku do tego młodego człowieka były artykułowane. I tenże młody człowiek gazetę, która jest odpowiedzialna za promowanie tego skandalicznego filmu, która spowodowała w jego mniemaniu jakieś szkody, w tym momencie oskarżył na 250 milionów dolarów i jest wielki proces, który będą obserwować całe Stany Zjednoczone z wypiekami na twarzy. Dlaczego to przywołuję? Wyobraźcie sobie Państwo, że to jeden młody człowiek skarży wielki koncern medialny na 250 milionów dolarów w sytuacji, w której został oskarżony o rasizm, o ksenofobię, o to, że jest białym, heteroseksualnym pro-life'owcem i jakieś szkody z tego mają wynikać, prawda? Informacja obiegła cały świat, bo bardzo wiele osób się o tym dowiedziało. Na ile Państwo wyceniacie obrażenie przez dziennikarkę MSNBC całego polskiego narodu?
To trudno jest bardzo ciekawe pytanie. Trudno mi sobie taką kwotę wyobrazić.
Otóż to, więc właśnie, może zaczniemy brać udział w pewnego rodzaju obserwacjach rynku prawniczego Stanów Zjednoczonych. Mamy bardzo wielu polonusów tamże. Tego typu oskarżenia Polaków o antysemityzm psują interes, przeszkadzają w pracy, przeszkadzają w normalnych relacjach międzyludzkich, przeszkadzają w prowadzeniu kariery politycznej, kariery społecznej, osiąganiu ról w biznesie, w świecie artystycznym, w osiąganiu znakomitych ról filmowych, to znaczy bycie Polakiem po oskarżeniu o rasizm, ksenofobię, antysemityzm, bywa stygmatem, z którego ciężko się wydobyć. I tutaj widzimy, jak młody człowiek, który został oskarżony o to, że jest, przypominam, biały, heteroseksualny, pro-life'owcem i miał czapeczkę z poparciem obecnie prezydentującego Stanom Zjednoczonym Donalda Trumpa na głowie i na ile wycenił, że tak powiem, szkody moralne, których doświadczył i może w końcu któryś polonus albo grupa polonusów weźmie się z pozwami i zacznie nękać osoby, które trwale od lat destruują nasz wizerunek. I teraz wracam już do zasadniczego pytania, to znaczy bardzo dobrze, że Stany Zjednoczone się ruszyły i nawołują do porozumienia, tylko gdzie tu jest polska wina? W tym całej sytuacji. To znaczy Polacy wykazali się dobrą wolą, wbrew swoim interesom zorganizowali na terenie Polski, bo do tej pory mieliśmy znakomite, zresztą wielowiekowe tradycje kontaktów z Persją wcześniej, potem z Iranem. Oczywiście to można niuansować ze względu na to, że rządy ajatollahów po prostu skręcały w troszeczkę innym kierunku niż coś, co mogłoby się nam podobać, ale to jest całkiem inna kwestia. Mamy znakomite wydziały iranistyki. W Polsce ta wymiana ożywiona była przez bardzo wiele lat. Zresztą zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, polscy archeolodzy też pracowali w Iranie i uczestniczyli w znakomitych działaniach na tamtym terenie. Polskie firmy wydobywcze, w tym PGNiG i zdaje się KGHM też tam otwierały swoje przedstawicielstwa, miały prowadzić rozmaite działania no, wysokiej skali biznesowej, czyli my poświęciliśmy pewnego rodzaju interesy gospodarcze po to, żeby szczyt się w Polsce odbył. Zachowywaliśmy się z pełnią gościnności, po czym spotkaliśmy się z furiackim, bezczelnym, chamskim zachowaniem. Więc owszem, wielki brat znakomicie, że zaczyna zauważać, że ta sytuacja wymyka się powoli spod kontroli, ale ta sytuacja wynika się spod kontroli nie dlatego, że Polacy są niegodziwi i ohydni, tylko dlatego, że wielki brat zapomniał, że w relacjach i w równowadze tych relacji należy patrzeć i nie przymykać oczy na to, gdy jedna ze stron nadużywa swoich znakomitych kontaktów czy możliwości swojego lobby i po prostu no, przekręca śrubę, bo kiedyś ta śruba pęknie i tym razem chyba zdaje się, doszło do takiego bardzo mocnego przesilenia i no, ja z pewnego rodzaju, no nie powiem zadowoleniem, bo ta sytuacja jest dla mnie strasznie martwiąca, ale obserwuję realizację takiego starego powodzenia, że pycha jest pierwszym krokiem ku upadkowi. I ja uważam, że tutaj pycha doprowadziła do stanu rzeczy, które obserwujemy, to znaczy do tej pory tak nasza polityka troszeczkę bierności w sytuacji no, obrony godności Rzeczypospolitej rozzuchwaliła naszych przeciwników, że w tym momencie poszli już za daleko i teraz już cały świat to obserwuje, tym bardziej, że dzisiaj pojawiły się w polskim internecie, nie tylko w polskim, bo w internecie światowym, firmowane przez izraelskie media fake newsy, które dotyczyły rzekomych zniszczeń, które nastąpiły na fali tego całego wydarzenia na cmentarzach w Polsce. Po czym oczywiście po zdaje się mojego kolegi redakcyjnego, kolegi Makowskiego z Do Rzeczy bezpośrednia interwencja doprowadziła do tego, że Izraelczycy zaczęli się z tego wycofywać, no ale proszę Państwa, no tak wygląda sytuacja, to nie możemy tutaj chować głowy w piasek, to znaczy ktoś tu nam na siłę przypisuje już nie tylko wielką niegodziwość, ale znakomicie organizuje akcję defamacyjną, bo to jest defamacja. No i stąd zacząłem od informacji o tym interesującym pozwie, który dotyka Washington Post, czyli gazetę, w której publikuje żona niedoszłego prezydenta Rzeczypospolitej, prawda, Radka Sikorskiego.
A obecnie bardzo często osoby, która zdaje się ma apetyt, żeby wrócić na stanowisko szefa polskiej dyplomacji i jeżeli Koalicja Obywatelska osiągnęłaby sukces nie tylko w eurowyborach, ale także w wyborach do Parlamentu Krajowego, to nie wykluczone, że wrócą czasy zamykania polskich ambasad i czasy
sprzedawania, bo pamiętajmy, że polskie ambasady były umieszczone w znakomitych miejscach. I z tego, co pamiętam, był problem z ambasadą polską w Berlinie. Nie wiem, czy w końcu sprzedano ją. Ona była tam na Unter den Linden, czyli no w samym centrum historycznego Berlina, w pięknym miejscu. I zdaje się, tam coś planowano sprzedać. Zresztą te ambasady sprzedawano w bardzo wielu miejscach atrakcyjnych świata, bo ponoć Polski nie było stać na utrzymanie korpusu dyplomatycznego w bardzo wielu
miejscach.
Widzi
pan redaktor, na wszystkim można zarobić, nawet na dyplomacji.
No, a ja
chociaż chyba nie o taki zarobek.
Zarabiać na defamacji, bo tak zarabianie na defamacji mi się bardziej podoba, bo ja przypuszczam, że tego problemu, z którym się zderzamy, nie rozwiążemy inaczej niż drogą pieniędzy, tylko chciałbym, żeby to nie Polacy płacili pieniądze, tylko żeby płacili defamatorzy. Wczoraj zdaje się jedna z telewizji dosyć popularnych internetowych w Polsce, takich kanał w Realu, w czasie jednej z transmisji została ona przerwana, dlatego że przekroczyli granicę wolności słowa, którą jest rzekomy hate speech, który się pojawił w czasie jednego z tekstów, to był chyba wywiad z panem Grzegorzem Braunem. No więc tutaj jest pewnego rodzaju kolizja, bo pamiętamy, Amerykanie tutaj sugerowali nam, że ustawa o IPN ingeruje w wolność słowa, wolność badań naukowych, wolność słowa i w związku z tym nie możemy uchwalić czegoś, co ma zabezpieczać Polaków przed defamacją, przed właśnie kłamliwym oskarżaniem o rzeczy, które nigdy nie występowały, szkodzące interesom, a tymczasem w sytuacji, w której pojawia się mglista definicja hate speechu, to blokują amerykańskie firmy, no, polskie kanały internetowe. Więc jest dla mnie pytanie, kiedy na przykład mowa, która jest jawnym antypolonizmem, czy właśnie defamacją całego narodu, narodu bohaterów, bo ja... To nie jest pewnego rodzaju megalomania, że sam do niego należy, więc chcę tutaj wyolbrzymiać nasze sukcesy, ale pamiętajmy, walczyliśmy od początku wojny do jej końca, a nawet bardzo długo po jej zakończeniu. Więc to jest tak, że w każdej z naszych rodzin są osoby, które są ofiarami tego straszliwego konfliktu. W związku z czym, kiedy ta wolność nas obrażania zacznie być kwalifikowana jako właśnie ów hate speech i zacznie być ścigana z paragrafu o mitycznym hate speechu, prawda? Czyli mowie nienawiści. No bo ja sobie nie wyobrażam, przynajmniej intuicyjnie odbieram tą definicję, bo ona nie jest jakoś skodyfikowana, że do tego typu zachowania, jak zachowanie pani dziennikarki, która no, będąc główną korespondentką jednej z najważniejszych amerykańskich telewizji, pozwoliła sobie na to, na co sobie pozwoliła. Tak samo pozwolił sobie na bardzo wiele minister, świeżo mianowany minister spraw zagranicznych Izraela. No, intuicyjnie jakby te zachowania wypełniają dla mnie definicję mowy nienawiści i temu chyba nikt normalnie myślący i normalnie odczuwający nie jest w stanie zaprzeczyć.
Po publikacji w izraelskiej prasie zdaje się, że Times of Israel był tym medium, które najszerzej rozpropagował całkowicie fałszywą, czy całkowicie wyssaną z palca informację o akcie wandalizmu, który miał się wydarzyć wczoraj wieczorem na żydowskim cmentarzu w Świdnicy. To w ogóle nie miało nic wspólnego z prawdą. Zdjęcia, które ten artykuł obrazowały, były sprzed 4 lat i nawet nie ze Świdnicy, tylko z innego miasta, więc ta wojna już na czyste kłamstwa rozszerza się nie tylko do gazet, ale także potem jest powielana oczywiście w mediach społecznościowych, kiedy ty miałbyś ocenić działania polskiej dyplomacji, polskich instytucji państwowych właśnie w tej sferze, w sferze walki z defamacją, walki z kłamstwem przypisującym Polakom albo zachowania antysemickie, które w nim miały miejsca, bo pewnie są takie, a na pewno są takie, które miejsce miały, ale w tym wypadku mamy czyste kłamstwo, ale także te, które zakłamują historię, czy polskie państwo robi cokolwiek, a być może robi wystarczająco dużo, żeby w tej przestrzeni mediów społecznościowych z takimi zjawiskami walczyć.
To znaczy, ja na początku skoryguję twoją wypowiedź, bo powiedziałeś wojna na kłamstwa. Więc to nie jest tak, że to jest wojna na kłamstwa, tylko to jest wojna kłamstwem, ponieważ nasza strona nie stosuje kłamstwa w reakcjach na ten konflikt defamacyjny. Po prostu to jest tak. Zapytałeś o bardzo ważną rzecz. Co robi polskie państwo? Otóż ja muszę zauważyć jedną rzecz. To jest sytuacja sprzed 2 dni i właściwie i nocy, tak? Czyli 2 dni i noc temu. Czyli wtedy, kiedy sytuacja była taka najbardziej napięta, no bo to było przed wypowiedzią ministra spraw zagranicznych Izraela. Natomiast już po wypowiedzi premiera Netanyahu, w tym wywiadzie, który ponoć brzmiał inaczej, ponoć hebrajski język pozwala na dwoistość czy troistość znaczeniową przy tłumaczeniach. No w każdym razie ja zauważyłem jedną rzecz, to znaczy, że nastąpiła pewnego rodzaju według mnie zaplanowana i planowa akcja polskich ambasad i nie tylko polskich ambasad, także polskich dziennikarzy, która polegała na szerowaniu w mediach społecznościowych, czyli jakby propagowaniu w języku polskim w mediach społecznościowych informacji o Polakach, którzy zwalczali akty antysemickie czy wręcz uczestniczyli w ratowaniu Żydów, bo to dotyczyło różnych miejsc. Praktycznie każda ambasada czy każda jednostka, bo również także instytuty kulturalne uczestniczyły wtedy w nocy w tej akcji, więc to wyglądało jak akcja zorganizowana. Jeśli to w ten sposób będzie wyglądało, to ja jestem bardzo kontent i bardzo się cieszę, że część ambasadorów, szczególnie tutaj trzeba pochwalić oczywiście ambasadora Marka Magierowskiego, który no, dokonuje nieprawdopodobnych rzeczy, będąc na bardzo ciężkiej placówce w centrum, jakby w oku cyklonu. Natomiast no, też trzeba przywołać tutaj postać pana ambasadora Jakuba Kumocha, prawda, który jest ambasadorem w Szwajcarii i też jego praca jest po prostu, trzeba przyznać, że na tym kierunku dokonuje rzeczy nieprawdopodobnych, dyskutuje, wdaje się w relacje, w bitwy wręcz na merytoryczne. Oczywiście podkreśla wagę i zaangażowanie pracowników polskiego aparatu konsularnego i aparatu dyplomatycznego w czasie II wojny światowej, który wydawał fałszywe, czy wręcz fałszował dokumenty i przypomina te chwalebne sytuacje właśnie w Szwajcarii, zdaje się Paragwaju, więc to są rzeczy, widać, że polskie oficjalne instytucje zajmujące się polityką dyplomatyczną czy generalnie dyplomacją, wzięły się za sposób i zaczynają robić dobrą robotę i ona jest zauważalna i powinna być zauważalna. Zresztą też zderzył się z dziennikiem Haaretz, polski administrator, jakby nie mam, chociaż piszący po angielsku, Muzeum Auschwitz, niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, bo zdaje się został obrażony i zwyzywany przez redaktorów właśnie Haaretza i zostali redaktorzy zbanowani, czyli jakby już nawet nie odpowiada narracja samego obozu koncentracyjnego w Auschwitz niektórym środowiskom, bo jest widać nadto odbiegająca od prawdy, którą przekazywano ludziom po drugiej stronie. Jest pytanie, z czego wynika tak naprawdę ta szalona nienawiść, bo to jest nienawiść po prostu i tutaj nie ma co ukrywać, to nie jest jakiś element wojny, to jest po prostu efekt jakiegoś błędu edukacyjnego i tego nie jest w stanie załatwić tak naprawdę polska dyplomacja czy polski rząd, bo tutaj wszystkie elementy polityczne i nie tylko polityczne, bo także kulturowe ma w rękach rząd Izraela czy rządy Stanów Zjednoczonych, bo to gdzieś tam musiały nastąpić błędy, czy to w podręcznikach, czy to w niezbyt dobrym troszczeniu się o prawdę historyczną. Pamiętajmy, że bardzo dużą część przestrzeni kulturowej wypełnia właśnie popkultura. Ona kształtuje świadomość, ona kształtuje to, w jaki sposób czasy II wojny światowej są odbierane. Jeśli na przykład dochodzi do tworzenia takich bajek hollywoodzkich jak Opór, który z braci Bielskich, którzy byli po prostu mordercami i osobami, które napadały na polskie wsie w celach rabunkowych. Zresztą tam dochodziło do strasznych scen nawet i relacji, nawet wśród tych ludzi, którzy byli w tej bandzie, bo tam dochodziło do gwałtów, no, zaboru mienia, kradzieży, no, strasznych rzeczy. Jeśli z nich się robi superbohaterów i ludzi, którzy niemalże tam w tym filmie, jak ktoś oglądał, to dochodziło do spaleń czołgów, no, umówmy się, no, to są rzeczy po prostu kuriozalne, no, to jest tak, albo twórzmy bajki, tak jak, nie wiem, Glorious Bastards Tarantino, prawda, co jest wyrwane w całości z kontekstu, to nie jest coś, co posługuje się aparatem historycznym czy jakąś paralelą historyczną, tylko po prostu jest to bajka, fikcja i ludzie mają świadomość, że z tą fikcją obcują, a jeśli już budujemy coś, co jest zbudowane na prawdziwych historiach, na prawdziwych postaciach, to niechże to będzie wierne temu, co się zdarzyło w przeszłości, bo ludzie potem mieszają fikcję z faktami i na podstawie tak trudnych i subtelnych różnic do wyczucia dla umysłów, które są niewykształcone, czy nie mają dostępu i nie pracują na źródłach, to potem z tego powstają jakieś straszne makabreski.
I tu stawiamy trzy kropki, bo myśmy się zagalapowali w tej opowieści, ale będziemy ją kontynuować w przyszłym tygodniu, już może nie w formacie połączenie Kraków-Warszawa, tak, tylko bezpośrednio w studio w Warszawie. Miłosz Radowski, dziennikarz, tygodnik, który był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję i do usłyszenia.
Do usłyszenia, do widzenia.
A my teraz posłuchamy piosenki może z punktu widzenia obecnej sytuacji politycznej i poglądów części naszych posłów, piosenki nieoczywistej, ale kiedyś tak śpiewał Paweł Kukiz jeszcze w trochę innej roli i w innym momencie swojej kariery politycznej, a ta piosenka to będzie wstęp do kolejnej rozmowy, bo dzisiaj mam taki okres, ale dzisiaj jest szczególny dzień, bo to piąta rocznica zwycięstwa Euromajdanu na Ukrainie. To jest rocznica, która nie ma takiej jednej konkretnej daty, ale to właśnie druga połowa lutego był ten czas, kiedy ważyły się losy, jaka będzie Ukraina. Posłuchajmy, jak kiedyś śpiewał Paweł Kukiz, a potem rozmowa o Ukrainie.